Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
500-lecie reformacji protestanci i katolicy mają obchodzić nie z triumfalizmem, ale prosząc Boga o przebaczenie, powiedział papież przedstawicielom niemieckiego kościoła luterańskiego. Anglikanie w Wielkiej Brytanii mają pierwszą biskupkę. Przekreśla to szansę na ich pojednanie z katolikami. Arcybiskup Desmond Tutu apeluje do Watykanu, by nie poddawał się presji Pekinu w sprawie Dalai Lamy. 18 grudnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Pełna widzialna jedność wszystkich chrześcijan to cel, który czasem wydaje się oddalać z powodu odmiennych interpretacji Kościoła. Jednak mimo to nie można rezygnować z dialogu ekumenicznego. Podkreślił to papież, przyjmując delegację niemieckiego kościoła ewangelicko-luterańskiego. Nawiązał też do zbliżających się obchodów 500-lecia wystąpienia Lutra oraz związanego z tym podziału chrześcijan na katolików i protestantów.
W roku 2017 luterańscy i katolicy chrześcijanie wspólnie upamiętnią 500. rocznicę reformacji. Przy tej okazji luteranie i katolicy będą mieli po raz pierwszy możliwość podzielać na całym świecie to samo ekumeniczne wspomnienie, nie w formie świętowania z triumfalizmem, ale jako wyznanie naszej wspólnej wiary w Boga w Trójcy Jedynego. W centrum tego wydarzenia będzie zatem wspólna modlitwa i zanoszona w sercu prośba o przebaczenie skierowana do Pana Jezusa Chrystusa za wzajemnie popełnione winy. Z nimi łączyć się będzie radość, że idziemy razem drogą ekumenizmu. Insieme alla gioia di percorrere
un cammino ecumenico condiviso. Franciszek przestrzegł też przed nowymi podziałami w chrześcijaństwie, które tworzą się wokół kwestii dotyczących aborcji, eutanazji, rodziny, małżeństwa i seksualności. Problemów tych nie wolno przemilczać, jeśli nie chce się zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć ekumenicznych, podkreślił papież. Mam nadzieję, że za 15 lat połowę naszego episkopatu będą stanowić kobiety, powiedział arcybiskup Justin Welby, komentując mianowanie pierwszej biskupki dla Anglikanów w Anglii. Decyzja ta definitywnie przekreśla szansę na pojednanie kościoła anglikańskiego nie tylko z katolikami, ale również z prawosławnymi. Arcybiskup Justin Welby, choć formalnie opowiada się za ekumenizmem i czyni gesty świadczące o zbliżeniu, w rzeczywistości nie próbował powstrzymać nowych podziałów. To właśnie jego mediacji przypisuje się przełamanie impasu w sprawie mianowania biskupek w macierzystym kościele Anglikanów. Nowy arcybiskup Canterbury jest świadomy negatywnych konsekwencji, jakie ta decyzja będzie miała dla jedności nie tylko chrześcijan, ale również między samymi Anglikanami. Ostatnio przyznał on, że prawdopodobnie nie da się utrzymać jedności kościoła anglikańskiego. Anglikanów podzielą właśnie biskupki oraz stosunek do homoseksualistów. W łonie wspólnoty anglikańskiej umacnia się bowiem konserwatywno-ewangeliczna opozycja względem liberalnego nurtu. Jest ona zgrupowana w Towarzystwie Anglikanów Wyznawców. Nam nie chodzi wcale o seks, ale o to, w jaki sposób pojmuje się nauczanie Biblii, podkreśla Rod Thomas, jeden z angielskich liderów tego nurtu. Południowoafrykański arcybiskup Desmond Tutu jest rozgoryczony postawą Watykanu, który nie zgodził się na papieską audiencję dla Dalai Lamy, kiedy ten w ubiegłym tygodniu przebywał w Rzymie na spotkaniu laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Anglikański duchowy przyznał, że rozumie dyplomatyczne dylematy Watykanu, który nie chce wystawiać na szwank swych relacji z Chinami. Jednakże jego zdaniem papież Franciszek nie powinien ulegać takim presjom. Rozgoryczenie arcybiskupa Tutu jest tym większe, że wcześniej to jego ojczyzna RPA nie udzieliła tybetańskiemu przywódcy wizy, przez co spotkanie noblistów nie mogło się odbyć jak planowano wcześniej w RPA, lecz przeniesiono je do Rzymu. Arcybiskup Tutu wezwał papieża, by jeszcze raz rozważył swoją decyzję.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Wraz z Adwentem rozpoczął się w Kościele ogłoszony przez Ojca Świętego rok życia konsekrowanego. Zakonnicy i zakonnice dają świadectwo swojej wiary nie tylko słowami, lecz przede wszystkim swoim życiem i modlitwą. O znaczeniu życia konsekrowanego dla wspólnoty Kościoła z księdzem biskupem Marianem Rojkiem, ordynariuszem diecezji zamojsko-lubaczowskiej, rozmawia Małgorzata Godzisz. Program przygotowało Katolickie Radio Zamość. Zapraszamy na nasz magazyn.
W dokumencie Vita Consecrata świętego Jana Pawła II czytamy, że biskup jest ojcem i pasterzem całego kościoła partykularnego. To on ma rozpoznawać poszczególne charyzmaty, chronić ich specyfikę, dbać o ich rozwój i współdziałanie. W duchu pasterskiej miłości powinien zatem przyjmować charyzmat życia konsekrowanego jako łaskę, która przeznaczona jest nie tylko dla danego instytutu, ale przynosi korzyść całemu kościołowi. W czym wyraża się troska i pomoc osobom życia konsekrowanego, by, jak dalej czytamy, trwając w komunii z Kościołem i dochowując wierności charyzmatowi założycielskiemu, otwierały się na perspektywy duchowe i duszpasterskie odpowiadające potrzebom naszych czasów?
To są dwie zasadnicze płaszczyzny. Każde zgromadzenie, które istnieje, funkcjonuje w obrębie diecezji, ono z jednej strony ma swoją specyfikę, ma swój charyzmat, swoją historię, swoją misję związaną ze zgromadzeniem. I to jest jakby jedna płaszczyzna, którą pasterz diecezji winien uszanować, rozeznać i cieszyć się, bo to jest też pewne bogactwo, które wchodzi ze strony tego zgromadzenia w życie duszpasterskie wiernych danego terytorium diecezjalnego, tu konkretnie naszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. A drugą płaszczyzną to jest współpraca, to znaczy owocowanie tej wspólnoty zakonnej, która tutaj jest, przynosi ten swój skarb, swój dar, ale także wchodzi w rytm życia duszpasterskiego diecezji. Musi być bardzo wrażliwa ta wspólnota na pewne działania, kierunki, specyfikę, także pewne wymiary duszpasterskie, które są jakby kierowane w obrębie całej diecezji poszczególnych parafii. Nie może ta zakonna parafia czy zakonna wspólnota wyłączać się, separować się, działać w jakiś sposób tylko zgodnie ze swoim osobistym pragnieniem czy myśleniem, nie szukając współpracy i wspólnego życia na tym polu duszpasterskim w jedności z księżmi diecezjalnymi, z parafiami, także w tym wypadku i z pasterzem diecezji. I to są te dwie płaszczyzny, które są ważne. W obydwu wymiarach zarówno korzysta z nich sam zakon, samo zgromadzenie i zakonnicy, jak także i korzysta diecezja. I biskup winien być na to jakoś uwrażliwiony, z jednej strony umieć uszanować, zachować, cieszyć się charyzmatem, pewnym bogactwem, osobliwością tego zgromadzenia, a z drugiej strony umieć wykorzystać to i wprowadzić to zgromadzenie w życie diecezjalne, aby oni tym ubogacali, a równocześnie też współpracowali w tym normalnym rytmie życia parafialnego, duszpasterskiego danej diecezji. Staram się tutaj także, gdy chodzi o mnie osobiście, zaglądać do wspólnot zakonnych. Pewno nie jest to możliwe, żeby każdej wspólnocie poświęcić tyle czasu, ile by oczekiwała, ale do wielu zgromadzeń zakonnych staram się zaglądnąć z jakąś taką osobliwością na te związane właśnie z życiem kontemplacyjnym, potem związane z życiem takim charytatywnym, gdy chodzi o właśnie dzieci, a więc tu zaglądam i do sióstr Albertynek w Lubaczowie, czy do naszych sióstr tutaj na Żdanowskiej w Zamościu, franciszkanek, misjonarek Maryi, potem także siostry prowadzące działania o charakterze katechetycznym, ewangelizacyjnym, a więc często zaglądam do sióstr Serafitek w Biłgoraju, do małych sióstr Jezusa, jakby nasycając się tą ich prostą radością życia, tą ich świętością, jaką one tam mają. Do Tyszowiec, także tutaj do naszych sióstr Klarysek. Pewno oczekiwania są większe, ale to człowiek robi co może, tak krawiec szyje, jak mu materii staje. W każdym bądź razie na pewno wszystkie siostry są gdzieś w sposób szczególny zauważane przeze mnie w mojej modlitwie osobistej, tej radości, wdzięczynieniu i dlatego też z tej racji o wszystkich siostrach pamiętam, za wszystkie siostry się modlę. Powiem po prostu, wszystkie siostry zakonne kocham, które pracują w naszej diecezji, ale także, gdy chodzi o zakonników, ojców, braci, bardzo serdecznie Im dziękuję za to, że są, że dają piękny przykład swojego powołania, miłości do Chrystusowego Kościoła, a jednocześnie pewnego smaku, oryginalności swojego własnego charyzmatu. I proszę bardzo zauważyć, że jednak ci nasi zakonnicy są obecni, chociażby w habitach swoich, że się tych habitów nie wstydzą, że to swoje zaangażowanie widać w różnych wymiarach, gdy chodzi o ich obecność, gdy chodzi o ich dyspozycyjność w zakresie na przykład duchowym. Wiemy, że bardzo często możemy korzystać u nich ze spowiedzi, gdy chodzi o księży diecezjalnych. Zaglądną do ojców franciszkanów w Zamościu. Zawsze, powiedzmy, można skorzystać, czas wyznaczony na to, bardzo dyspozycyjny, można skorzystać z sakramentu pojednania. I to jest też ta pewna specyfika, ten skarb zakonów dla kapłaństwa diecezjalnego, gdy chodzi o to bogactwo życia duchowego, gdy chodzi o osobistą świętość, dyspozycyjność i jakby rozdawanie, szafowanie sakramentami, w tym przypadku sakramentem Bożego Miłosierdzia.
Papież Franciszek powiedział, że za każdym powołaniem do życia konsekrowanego stoi zawsze czyjaś mocna i intensywna modlitwa. Powołania rodzą się na modlitwie i z modlitwy i tylko w modlitwie mogą trwać i przynosić owoce. Jak, księże biskupie, skutecznie modlić się o nowe powołania do życia konsekrowanego?
Skuteczna modlitwa. To jest pytanie, powiedzmy, co my rozumiemy przez skuteczność. Bo myślenie ludzkie, gdy chodzi o skuteczność, może być inne od skuteczności w wymiarze boskim, w tajemnicy Bożego spojrzenia. Nie muszą się te dwa obszary na siebie nakładać. Z całą pewnością skutecznością tego jest przede wszystkim życie, autentyczne życie swoim powołaniem. Każdej osoby powołanej, gdy chodzi o zakonnicę, zakonnika, brata zakonnego, to jest jakby pierwszy wymiar, bo to się liczy świadectwo. Tak jak ja wspomniałem, te moje pierwsze doświadczenia z siostrami zakonnymi, jeszcze jako mały chłopak, ministrant, który miał tam powiedzmy 9, 10, 11 lat, kiedy się patrzyło na tę tajemnicę tego człowieka ubranego w habit zakonny. To jest ten wymiar bardzo ważny, jakby pierwszy kontakt, pierwsze spojrzenie. Zostaje gdzieś to w człowieku. A potem tym wymiarem to jest także ta stała modlitwa, troska o to, żeby o powołania się modlić, żeby także po prostu rozmawiając z każdym człowiekiem podkreślać i dawać świadectwo swojej radości z powołania. Bo smutny święty jest naprawdę smutny i smutna zakonnica, smutny zakonnik, jeżeli cały czas jest smutny, on nikogo nie pociągnie, nie zafascynuje. Ktoś przyglądając się jemu nie będzie zewnętrznie tak pociągnięty nawet do tej ciekawości, żeby zobaczyć, dlaczego ten człowiek jest taki wewnętrznie radosny, potrafi pokonywać różnego rodzaju trudności. Stąd też nowe przestrzenie, nowe wymiary, z całą pewnością kontakt osobisty osób zakonnych z młodzieżą, chociażby przez katechezę, chociażby przez prowadzenie grup, choćby nawet, to niekiedy mówiłem, nasza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. To jest tyle dni, kiedy ci młodzi ludzie mogą dotknąć, zobaczyć siostrę zakonną, zakonnika, który idzie, nawet niechby szedł tych kilka dni, że go noga boli, że też jest zmęczony, że się spocił, a to jest naturalny człowiek, do którego można podejść, porozmawiać, cicho popatrzeć, jak on się modli, jak sobie daje radę w różnych kłopotach, w sytuacjach, jakie dotykają mnie. A więc to jest ta przestrzeń, ten wymiar modlitwy, tej także poprzez świadectwo, poprzez życie. Ja przyglądam się, mam taką teraz możliwość, chociażby siostry posługujące tutaj przy katedrze, siostra Kazia, która posługuje u mnie w domu. Powiedzmy, ja widzę tę jej wewnętrzną radość, ten jej pokój. To ona sama z jej inicjatywy w różnych sytuacjach, kiedy tak człowiek nieraz jest przygnieciony tymi sprawami nie do udźwignięcia, ona jakoś zauważa, że może pewien smutek, pewne strapienie, a może byśmy sobie po kolacji zmówili w mojej domowej kaplicy cząstkę różańca w intencjach diecezji, tych wszystkich spraw, które ksiądz biskup ma do dźwigania, żeby, powiedzmy, Pan Bóg dodał łaski, siły. Proszę bardzo, ona sama z tym wyszła, jakżeż chętnie przy różnych okazjach właśnie ta dodatkowa modlitwa, kiedy po kolacji razem w tej kaplicy domowej się modlimy, ale powiedzmy, dla mnie to jest zaskoczenie, że ona widzi, nie przychodzi obojętnie, ale sama jest jakby zatroskana tym i swoim duchem tej pokory zakonnej, tego rozmodlenia, proponuje ten skarb, dar właśnie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy w tych sprawach. I myślę, to jest ważne. Dzisiaj się liczy świadectwo życia, a więc wymiar modlitewny i świadectwo codziennego życia, gdzie można tego zakonnika, zakonnicę dotknąć, zobaczyć, przyglądnąć się, sprawdzić, przekonać się, czy on żyje tym, o czym mówi, czy do czego się zewnętrznie przyznaje, jakie jest konkretne jego świadectwo. Dzisiaj nie wystarczy samo słowo, potrzeba także i świadectwo życia, które pociąga za sobą. A wszystko trzeba oddawać temu pasterzowi, naszemu Jezusowi Chrystusowi, który zna drogi, sposoby dojścia. Pewno trzeba też zwracać uwagę i na rodziny dzisiaj, bo to powołanie się kształtuje w rodzinie. Ono kształtuje się w tych zewnętrznych, ale też w rodzinie. Jeżeli w rodzinie nie ma atmosfery otwartej na świętość, na gotowość poświęcenia, na Kościół, na kapłaństwo jako takie, na życie zakonne, to ziarenko będzie miało kłopoty z tym, żeby tam zakiełkowało. Wiemy, przyglądając się, gdy chodzi o powołanie dzisiaj, te nasze rodziny, jak bardzo często doświadczone są różnymi sprawami. No i też ten młody zakonnik, ta zakonnica, otrzymując ten dar powołania, musi się przebić przez te boleści, chociażby życia osobistego, społecznego, rodzinnego, żeby ta roślinka mogła, powiedzmy, pokazać się i żeby potem mogła być pielęgnowana, zatroskana ze strony wychowawców, opiekunów tego życia zakonnego czy kapłańskiego i doprowadziło to do tej pełnej gotowości właśnie poprzez śluby, czy czasowe, czy potem wieczyste, zakonnicy czy zakonnika.
Dziękuję za tą rozmowę i za to wspólne też odkrywanie obecności, świadectwa i poświęcenia osób życia konsekrowanego. Pokój i dobro.
Dziękuję bardzo za tę modlitwę. Cieszę się i tak jak mówiłem, ważną sprawą jest ta miłość do wszystkich sióstr zakonnych, do zakonników, do osób życia konsekrowanego. Dzisiaj to ich zadanie jest niezwykle ważne dla całego Kościoła.
Na zakończenie programu wysłuchajmy fragmentu listu apostolskiego Ojca Świętego na rok życia konsekrowanego.
Tam, gdzie są zakonnice, tam też jest radość. Jesteśmy wezwani, by doświadczyć i ukazywać, że Bóg może napełnić nasze serca i uczynić nas szczęśliwymi, bez potrzeby poszukiwania gdzie indziej innego szczęścia. Że autentyczne braterstwo przeżywane w naszych wspólnotach karmi naszą radość, że nasze całkowite oddanie w służbie Kościoła, rodzin, młodzieży, osób starszych, ubogich realizuje nas jako osoby i nadaje pełnię naszemu życiu. Aby między nami nie było widać smutnych twarzy, osób niezadowolonych i niespełnionych, bo smutne naśladowanie jest naśladowaniem żałosnym. Możemy również zastosować do życia konsekrowanego to, co napisałem w adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium, cytując homilię Benedykta XVI. Kościół nie rośnie przez prozelityzm, ale przez przyciąganie. To prawda. Życie konsekrowane nie rozwija się, jeśli organizujemy piękne kampanie powołaniowe, ale jeśli dziewczęta i ludzie młodzi, których spotykamy, odczuwają, że ich pociągamy, jeśli widzą w nas szczęśliwych mężczyzn i kobiety. Również jego skuteczność apostolska nie zależy od sprawności i mocy środków. To wasze życie powinno przemawiać. Życie, z którego promieniuje radość i piękno życia Ewangelią, i pójścia za Chrystusem. Powtarzam wam również to, co powiedziałem w minionym roku do ruchów kościelnych w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Wartością Kościoła jest zasadniczo życie Ewangelią i dawanie świadectwa naszej wierze. Kościół jest solą ziemi, jest światłością świata, jest powołany do uobecniania w społeczeństwie zaczynu Królestwa Bożego i czyni to przede wszystkim poprzez swoje świadectwo, świadectwo miłości braterskiej, solidarności, dzielenia się.
O życiu konsekrowanym z księdzem biskupem Marianem Rojkiem, ordynariuszem diecezji zamojsko-lubaczowskiej, rozmawiała Małgorzata Godzisz z katolickiego Radia Zamość. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.